Dziękuję bardzo, dziękuję Arturowi, dziękuję wam, bo się naprawdę zrobiło zimno. To spotkanie ma być spotkaniem promocyjnym nowej książki mojej, nowej książki Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Ale zanim przeczytam wiersze z tej ostatniej książki wydanej dosłownie, nie wiem, parę tygodni temu przez Artura w Legnicy, chciałbym może przedstawić po jednym wierszu z moich wcześniejszych tomików. W 1984 roku ukazał się mój pierwszy tomik wiersz zatytułowany Korytarze. I z tego tomiku chciałbym przeczytać, a w zasadzie nie przeczytać, a zarecytować wiersz, który ten tomik zamyka. Wiersz, który jest chyba jedynym wierszem, który do tej pory, do którego czuję jeszcze jakąś sympatię. Ja nie znam wierszy na pamięć, jest to jedyny wiersz, który znam na pamięć. Jest to wiersz krótki, dlatego chciałbym go państwu zacytować. Wiersz bez tytułu. Stoję na moście, czekam, aż przepłynie rzeka. Kilka lat później ukazał się tomik Rzeczy Oczywistość. W tym tomie znalazł się wiersz, który napisałem pod koniec lat 70., na początku lat 80. Była to taka zabawa wyobraźni. Zadałem sobie pytanie, co by było, gdyby zmarło jakieś wielkie państwo, państwo europejskie. Jakie by były konsekwencje takiej państwowej śmierci? Żadne polityczne cele mi nie przyświecały, kiedy pisałem ten wiersz. Była to po prostu zabawa. Jednak ktoś się dopatrzył jakichś tekstów, podtekstów politycznych i ten wiersz nie mógł się znaleźć we wcześniejszym zbiorze. Ukazał się dopiero w 92 roku. Wiersz nosi tytuł Dziś rano zmarła Francja. Dziś rano zmarła Francja. Attaché dyplomatyczni wysłali na ręce sierot depesze kondolencyjne. W Hondurasie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego mocarstwa. W Sudanie odbyły się masowe demonstracje. W Rio nieprzerwanie trwał karnawał. Dziś rano zmarła Francja. Surrealiści ogłosili bankructwo. Banki impresjonizmu niewypłacalność. Despoci w spokoju zaczęli budować Bastylię. Katmandu wyraziło gotowość zostania nową stolicą mody. W Rio nieprzerwanie trwał karnawał. Dziś rano zmarła Francja. Naród posłusznie opuszczał martwe ziemię, idąc na wieczną tułaczkę. Na zachodzie Europy powstała jeszcze jedna Sahara. Geografowie skwapliwie naniosą na mapy nowy obszar, który nazwą anekumeną francuską. A w Rio nieprzerwanie trwał będzie karnawał. Teraz jeden wiersz z tomiku Rozmowa będzie możliwa z 93 roku. Jest to wiersz, który dotyczy pewnych przemian, które się zaczęły pokazywać pod koniec lat 80., na początku lat 90. w Polsce. Widać było, że zmienia się ta rzeczywistość i zmienia się bardzo powoli i zmienia się bardzo konkretnie i wyraziście. Między innymi takim sygnałem zmian było to, że na głównej ulicy Łodzi, skąd pochodzę, gdzie mieszkam, pojawiły się rozkładane turystyczne stoliki, rozkładane łóżka, a na nich były książki, delicje, owoce. Ludzie handlowali czym mogli. Większość tych owoców cytrusowych, to były owoce nam znane z nazw, z wyglądu, chociaż niedostępne. Ale pokazały się wówczas także owoce, których nazw nie znaliśmy. I wydawało mi się wtedy, że jest to sygnał jakichś dogłębniejszych zmian. Tytuł wiersza nawiązuje w jakiś sposób do jednego z wierszy Leopolda Staffa, Budować zacznę od dymu z komina. Budować zacznę od owoców kiwi. Na ulicę pierwsze wyszły owoce, którym brak było nazwy. Przywiezione z obcego języka zaczęły budować nowe piramidy. Coś się tworzy, czego ująć nie można. Kule nęcące niemym miąższem oko i podniebienie drażnią mu język zaściankowy, obfitujący w białe plamy słów. Ulica wyprzedziła mowę. Stoję niemy przed straganem, owocem rewolucji. Wyciągam palec i płacę. Te dwa duże poproszę. Jeden wiersz z tomu są rzeczy, których nie ma, zatytułowany Tchnienie. Mój oddech zakłóca powagę przedmiotów, których jestem gościem na czas określony. Szafa, kamień, nóż, muszla za mądre by łykać powietrze. Moje anarchiczne tchnienie prowadzi donikąd. Później czy prędzej zakończy się ciszą. Szafy, kamienia, noża czy muszli. Przygodny kamyk kaleczy mi piętę. To, co jest, nie oddycha. I kilka wierszy z tego ostatniego tomiku. Niepoznaki. Tytuł ma być kluczem do wierszy zebranych w tym tomie. Niepoznaki jest to wyraz, który nie istnieje poza związkiem frazeologicznym. Tylko w związkach z innymi wyrazami może się pojawiać w polszczyźnie. Ale z drugiej strony nawet jak go wyjmiemy z tego idiomu, on jest rozpoznawalny, ma jakieś swoje znaczenie. Możemy sobie dobudować jakąś historię. I w tym tomiku jest sporo wierszy, które są taką próbą do budowania historii, do budowania kontekstu, do jakichś niepoznak, do jakiejś zasłyszanej frazy, do jakiegoś spojrzenia, do jakiejś postaci, która nagle się pojawia w naszym życiu. Wiersz tytułowy, Niepoznaki. Wyszedł, żeby przyjść nad ranem, kiedy dzień się zaczynał i było po wszystkim. Samochód stał we względnym bezruchu w ramach okna. Zamykałem na przemian to lewe, to prawe oko, przesuwając twój cień ze ściany na framugę drzwi i z powrotem. Ręka była z ołowiu, a sweter grzał jak kaloryfer. Twoja astra bez powodu zaczęła wzywać pomocy. Tonem nie do przyjęcia o tej nieludzkiej porze. Niepotrzebnie tu przyszedł. Pomylił się. Nie mogłaś powiedzieć tego poważnie. Wiersz przez ścianę. Napisałem go w czasie burzy, kiedy nagle zrobiło się jasno w pokoju. I pamiętam, że jako dziecko uczono mnie, że powinienem liczyć czas, jaki minie między blaskiem a grzmotem i wtedy będę mógł wyliczyć, jak daleko ten piorun uderzył. Ale co mi z tego, kiedy mogę wyliczyć, jak daleko ten piorun uderzył, kiedy ja nie mogę wyliczyć kierunku? Nic mi to nie powie o kierunku, gdzie ten piorun uderzył. Przez ścianę. Zrobiło się jasno. 10 sekund. Piorun musiał uderzyć na bałutach. Albo z drugiej strony, tak samo daleko. Hojny? Nie ma kierunku, kiedy drżą szyby, a światło spada na łódź na chwilę. Pod oknem przejechał samochód, a ty śpisz po omacku. Przez ścianę i nie pytasz ani skąd, ani dokąd. Sylwester. Przy okazji, skąd wzięła się ta spinka do mankietu, która nie pasuje do mankietu żadnej z moich koszul? A na domiar jest jedna, co ją od razu zdradza, bo pojedynczość zawsze zdradza na ogół. Nie było jej tutaj, więc ktoś musiał tu być. Jeśli chcę wiedzieć, jak było, muszę przyjrzeć się przedmiotom, zwłaszcza tym niepodwojonym, na własną rękę. Są w tym tomiku wiersze, które powstały z podsłuchania jakiegoś zdania, zdania, które wydawało mi się absurdalne, dziwne, śmieszne, którego nie mogłem zrozumieć bez dobudowania jakiejś historii. Na przykład zdanie, które usłyszałem w tramwaju. Nie patrz tak bardzo. Tak się zastanawiałem, nie patrz tak bardzo, czy można patrzeć mniej, czy można patrzeć bardziej. I przyszła mi na myśl scena z filmu Tarkowskiego Stalker, w której dziewczynka obdarzona mocą przesuwania przedmiotów na odległość potrafiła swoim wzrokiem strącić szklankę ze stołu. Czyli można patrzeć bardziej, mniej. Wiersz nosi tytuł Zielony przylądek. Nie patrz tak bardzo, nie drgnie, choćbyś nie wiem, jak patrzył. A zresztą nie po to są szklanki, nie wiesz? To było dawno, w przeszłości, kiedy Afryka odsuwała się od kontynentu tak bardzo powoli, że nikt tego nie widział. Wiersz, który chcę teraz przeczytać, też wyrósł z pewnej refleksji nad tym, jak postrzegają świat ludzie chorzy na Alzheimera. Ludzie, dla których najrozmaitsze, codzienne przedmioty nagle przestają mieć znaczenie. A to jest tylko punkt wyjścia do wiersza, który poniósł mnie troszeczkę gdzie indziej. Legusta. Ta łyżka na stole nie pasuje dziś do żadnego zamka, a ponawiane próby otwarcia nią jakichkolwiek drzwi prowadzą donikąd. No way. Nawet jeśli mocno chwycić łyżkę w garść, trudno wbija się nią gwoździe, jakby została stworzona do innych rąk, innych tortur, kaput. Bezużyteczna jak czpień lub krzyżyk zdjęty ze ściany, zajmuje tylko miejsce na stole. Wybrzuszony odcinek 20 centymetrów pamięci. Taki los. Choć naznaczona imieniem nie składa żadnego zdania, którym by można nakarmić językiem zaszpuntowane usta legusta. Wiersz Cafe Cobro. Z Łodzi, skąd tutaj przyjechałem, jest w książce telefonicznej czterech Strzemińskich. Jest pięciu Witkiewiczów, dwóch Sienkiewiczów. Strzemiński, ale nie ten Strzemiński, tylko zupełnie inny. A poza tym żyje, bo wpada tu w poniedziałki. Jeśli masz mi coś do powiedzenia, nie zwlekaj. Podają tu kawę bez kofeiny. A ta kelnerka nosi czerwoną bieliznę. Kozi róg. Kawior. Albo wcześnie do łóżka z oczyma przeżartymi od widoków. Trzeba zostawić na jutro, czego dziś zjeść nie można. I tak zawsze, w period. Torsje nienasyconych z przejedzenia. A tymczasem opowiadaj. Co roku przybywa 200 słów? Nie wiem. Jeszcze wczoraj nic nie było kompatybilne. Elokwencja rośnie z czasem. Poczekaj. Zdanie dokończ za rok. U stóp Kaukazu mnożą się już jesiotry. Borys znowu zasłabł. Brzeg coraz bliżej dna. Kroki. Po co ta mowa, te słowa, gdybyśmy go choć widzieli, ale po krokach nie pozostaje nic, nawet echo, co najwyżej wiara, że naprawdę szedł tędy, przez puste jak zwykle o tej porze podwórko. Bez trudu dostał się do drugiej klatki, naprzeciw nieczynnej od lat studni, wspiął się po ciemku tymi schodami, po czym bezgłośnie otworzył drzwi na ostatnim, trzecim piętrze. Przeszedł niezauważony przez korytarz, a nawet przez pokój stołowy, w którym matka właśnie oglądała telewizję. Wszedł do kuchni i, nie zostawiając nigdzie żadnych śladów, jakby go wcale nie było, zabił. Wiersz Daktyloskopia. Erotyk. Czy usta mają linie papilarne? A jeśli tak, czy to znaczy, że przed chwilą stałem się dowodem rzeczowym, który mężczyźni w szarych rękawiczkach opędzlują, a potem zakleją w ponumerowanej kopercie? A jeśli tak, to przed chwilą stałaś się dowodem rzeczowym, który mężczyźni w szarych rękawiczkach opędzlują, a potem zakleją w ponumerowanej kopercie? Tymczasem, gdy nikt nie wyważa drzwi i nie kolekcjonuje dowodów rzeczowych, pozwól mi założyć szare rękawiczki. Na nożu są ślady szminki. Wiersz Stachanow. Stachanow był przodownikiem pracy. Stachanow. Tysiąc wierszy miłosnych na nowe tysiąclecie. Tysiąc wierszy, a miłość jedna. Głupia miłość, która zliczyć nie umie do 10. Niektóre wiersze z tego tomiku rozwijały się poza moją kontrolą. Wiersz, który chcę teraz przeczytać, jest właśnie takim wierszem. Zaczynał się bardzo poważnie. Chciałem naprawdę poważnie powiedzieć, że jedynie wiersze miłosne mają dziś rację bytu. Ale wiersz rozwinął się w jakąś groteskę, a utwór, który miał być erotykiem, stał się dosyć perwersyjnym tekstem o autoerotyzmie. Erotyk milenijny. Jedynie wiersze miłosne mają dziś rację bytu. Lecz byt, pomyślał, żadnej racji nie ma. Powiesił więc na klamce przepoconą koszulę. Ściągnął różowe majtki i wszedł do wanny. W wodzie poczuł własną nieważkość. Kosmos, pomyślał, Neil Armstrong. Dłoń z gąbką robiła, co mogła, za jego plecami. Są miejsca, których i tak nie sięgnę, przypomniał sobie, zapominając, że jeszcze nie czas na podsumowania. Wiersz Aprenu. Po nas choćby potop. Przegapiliśmy tę chwilę, kiedy wtorek przemieniał się w środę. Położyłaś głowę na stole pośród szklanek i pustych talerzy. Nie ruszasz się, nie oddychasz. Pewnie śpisz. Obok noża ze śladami masła, które jeszcze wczoraj nie było takie żółte. Za chwilę dopadnie nas tupot nóg. nie będę miał wyjścia. Albo wstaniesz, albo będę musiał wyjść po bułki. Wiersz orzekający. Skoro pytasz, pewnie wiesz. A jak tak, to odpowiedzi nie będzie. Nie ty jedna najadłaś się strachu. Teraz czas na przerzucie. Bez pytań. To jest w pojedynkę. We dwoje, otwartych jak strach oczu. I wiersz, który znowu zaczął się od zasłyszanego zdania. Przyjdziesz jak pójdziesz. I rozwinął mi się w coś, co nazwałem elegią. Przed czasem. Przyjdziesz jak pójdziesz? Przyjdź. Na nowy początek. Bez trudu trafisz po śladach w dziesiątkę na tarczy. Lub starczą przyjdź, dokąd cię słowa poniosą. Od końca do końca. W odwróconym krajobrazie odwróconych słów. Wszystko, co od tej pory powiesz, będzie twoim imieniem per procura na wysokościach. Słowa tymczasem wychodzą z użycia jak z ust. Jesteś, jeśli będziesz. Koniec końców to tylko początek. Nie trać pomysłów na tytuł. A może stąd jest dalej? Lecz skąd moglibyśmy wiedzieć? Skoro nikt nie nauczył nas tajników topografii? Pytanie odłóżmy do jutra, kiedy nadciągnie peleton. Nikt nas tutaj nie słyszy? Nie kpi. Wiem, że nic nie powiesz, choć siedzisz na dystans mojej prawej ręki. W tej konkurencji jestem bez szans, bo masz słabość do długodystansowców. Bieg zaczął się przedwczoraj, a skończy dopiero tutaj. Z uporem godnym lepszego rozmówcy nie ruszam się z miejsca. Mimo wszystko wierząc, że tylko wiersze miłosne mają dziś rację bytu, napisałem wiersz Wydmy. Czasami budzi go noc, negatyw czasu, a odebrawszy kształt szafom, krzesłom, stolikom, zostawia mu zapach stóp tej, która nie zostawiła śladu na żadnym ziarnku piasku. Po lekcjach. To długo trwać nie mogło, było już po 20. Śnieg w niczym nie przypominał śniegu. Nawet gdy skrył się pod dachem, całkiem zresztą bez sensu, bo nikt nie miał zamiaru go szukać, a już z pewnością te dorastające na wiwat dziewczynki, które z tornistrami na plecach wybiegły gromadnie ze szkoły. Dlatego zamknąłem za nimi drzwi i zmarzliśmy oboje. Wiersz 2 i 3 zera. Na trójce od rana puszczają Koena. To zły znak. Pewnie umarł lub nagrał nową płytę. W 99 będzie miał 65 lat. Tyle samo co ja w 2023. Śmieszne są te rachunki, prawda? A do tego fałszywe. Od wczoraj wydzwaniam do ciebie bezskutecznie. Czas umierać lub wydać nową książkę. Za 2 lata milenium. Bez paniki. Nie pierwsze. Moje palce nerwowo powtarzają twój numer. I wiersz ostatni, Virgo. Pierwszego razu nie było, pamiętam i śnię, tak jak nigdy nie było pierwszego wiersza. Tylko pogubione słowa, pół cudze, a pół nagie, w przypadkowych zderzeniach, w splotach zdarzeń. I duszące pętle coraz śmielszych zdań, długich jak ramiona zrymowane na zabój. Wyzwolone z rękawów, żeby objąć przestrzeń między ciałem wilgotnym a słowem obracanym w palcach jak złota moneta. Jak moneta z trzech sylab na suchym języku, wsuniętym bez słowa do ucha do środka, gdy o szybę tłucze się zbłąkana pszczoła. Tak naprawdę nigdy nic się nie zaczyna. Tu tylko kończy się kolejny wiersz. Dziękuję.
Mogę, tak? Przede wszystkim chciałbym podziękować Jerzemu za lekturę wierszy z książki Legnickiej Niepoznaki i z tego, co się zorientowałem, z książek wcześniejszych. Ja z kolei zachowałem się dosyć dziwacznie, to znaczy przygotowałem li tylko lekturę kawałków z książki Legnickiej, mianowicie Przewodnik dla bezdomnych, niezależnie od miejsca zamieszkania. Książka ma taki akurat tytuł, jaki ma, mimo irytacji mojej żony, która wolałaby zdziebką mniej wierszy, nie wiem jak je tutaj nazwać, ale wolałaby tych wierszy zdziebko mniej, a zdziebko innych wierszy więcej. Nie umiałem ją przekonać do tego, ażeby umiała zaakceptować wierszy innych trochę. Jeszcze innego. Dziękując Jerzemu, chciałbym podziękować moim przyjaciołom ze studiów, między innymi Zbigniewowi, Jackowi i Ewie, którzy się tutaj dzisiaj pojawili ku mojemu kompletnemu ogłupieniu, bo po 10 latach nie umiem ich obłapiać, aczkolwiek chciałbym ich obłapiać co niniejszym czynie bardzo serdecznie. Ewuniu i Zbigniewie, bardzo serdecznie was witam. Jacku, bardzo serdecznie cię witam w dniu dzisiejszym. Przeczytam kilka wierszy, które są z tego tomu Legnickiego, niekoniecznie przeze mnie ulubionych, ale pomieszczonych w tymże przewodniku. Będę się trzymał ściągi, którą mam w ręku, ażeby jakikolwiek porządek w tym gadulstwie zaistniał, w moim gadulstwie, bo Jerzy swoje zrobił, bardzo zresztą znakomicie się wywiązawszy. Zacznę od wiersza pod tytułem Statki. Kiedy zaczynałem pisać wiersze, wierzyłem, że to minie, w przeciwieństwie do zawirowań wokół mojej matki, do zaburzeń. Tymczasem ludzie wciąż nie mogli zgłębić podarowanego im snu. Śpieszyli się do siebie, choć w jego szczelinach niewiele było do zgłębienia w przeciwieństwie do owych zaburzeń. I to mnie trzeba było zająć ją chorą, podać jej zamiast tabletek na uspokojenie pustą kartkę ze szkolnego zeszytu, by spostrzegła, gramy właśnie w statki, że jest z nami Pan Bóg, a dopiero potem szklankę wody do popicia, hop, szklanka wody, kółko i krzyżyk. Kiedy zaczynałem pisać wiersze, wierzyłem, że to minie, że odpadnie ode mnie słowo po słowie w przeciwieństwie do zawirowań wokół mojej matki. Tymczasem ludzie odsunęli się od chorej, która swój brzemienny sen trzymała na wierzchu, obnosiła się z nim, dopóki nie wypłynął z pierwszych mgieł. Urodziłeś się pod szczęśliwą gwiazdą, mówiono po latach, gdy nie było mi do śmiechu. I to mnie trzeba było zająć się chorą, podać jej pustą kartkę. Gramy właśnie w kółko i krzyżyk, a dopiero potem szklankę wody do popicia. Hop, szklanka wody. Czytam trochę po bałaganiarsku, ale proszę mi darować tę lekturę kompletnie bałaganiarską. Z mojej ściągi widzę, że powinienem się trzymać wiersza, który zaczyna przewodnik. W lubelskich domach publicznych moich przyjaciół i zarazem nieprzyjaciół, do których ani zapraszam, ani nie zapraszam. Piękni chłopcy o imionach nowych, piękniejszych widziałem na arasach. Na jednym z nich w pokoju mojego dzieciństwa, do którego ani zapraszam, ani zapraszam, bosonogich i zawsze gotowych do ucieczki. Jakby się ktoś za nimi skradał, czy to byłem ja, czy też ktoś inny, tego nie wiem. A może to był tylko Kilim Huculski? Mój sen dawny. W lubelskich domach publicznych moich przyjaciół i zarazem nieprzyjaciół, do których ani zapraszam, ani nie zapraszam, spotykam chłopców o nowych imionach i nic się tutaj nie zmieniło. Piękniejszych widziałem w moim pokoju na arasach, skradających się za jeleniem, gdy rogiem uderzał w ziemię i o źródeł gasił pragnienie. Gdy rogiem uderzał w ziemię, to tak jakby mnie przybijał położonego do kołyski, a matka w szpitalu i o niczym nie wie. Czy to byłem ja, czy też ktoś inny, trudno zgadnąć. A może to był tylko Kilim Huculski, mój sen dawny. W lubelskich domach publicznych moich przyjaciół, chłopcy o imionach nowych, i ponoć o dziewiczym zapachu ciała, kiedy się do nich wprowadzić i zbliżyć. Nie po to wszak, by wykrzykiwać. Bodajby waszym matkom płód ubył, aniżeli świat umiał się wciskać tyle razy, co ja. Powiadam, Niechaj żaden z was nie wciska się światu tyle razy, co ja nadaremnie, albowiem źle na tym wyjdzie, jeśli w ogóle wyjdzie. Timur Lingwe. W sąsiednim pokoju umiera moja matka. Odkąd pamiętam, umiera raz po raz w małym pokoju dolnym, a kiedy indziej większym, górnym. Właśnie zaczynam w nim urzędowanie. Na czym polega moje urzędowanie? Piszę wiersze, proszę państwa, pochylam się nad zmyśloną kartką papieru, jak nad samym sobą, i spływa na mnie natchnienie, migotliwe światło. Zapalam je raz po raz w ciemnym pokoju dolnym bądź górnym, w zależności od rozwoju sytuacji. Odkąd pamiętam, nie mam stosunku, proszę państwa, do napisanego i skończonego wiersza. Do widzenia, moja najdroższa. Promocja. Chciałem ci powiedzieć, do widzenia, moja najdroższa. Tamten świat obchodzi się bez telewizyjnych reklam. Boję się go, świeci obcym światłem. Nie umiem sobie z nim poradzić. Poruszam się po ciemku, kiedy myślę o tobie codziennie. Przecież jesteś tego warta, by zapewnić ci opakowanie ulubionej kaszki mleczno-ryżowej z truskawkami, którą kupiłem na promocji plus 10% gratis, z długą datą trwałości. Do widzenia, moja najdroższa. Ten świat jest pełen telewizyjnych reklam. Jednej z nich daj się skusić, uwolnij wyobraźnię. Zacznij jeść więcej chipsów. Jesień już, panie, a ja nie mam domu i coraz trudniej o siebie. W sąsiednim pokoju umiera moja matka. Kiedy wracam z dyskoteki, biblioteki, apteki, taki już jestem grzeszny, lepki od grzechu, powiadają ci, którzy widzieli mnie wczoraj rzuconego między psy i kamienie i wyrywającego się jednemu z nich na gwałt do owej dyskoteki, biblioteki, apteki, za którym wszakże poszedłem najdalej, wykupując dla matki zastrzyki przeciwbólowe. Początek tygodnia. W naszym przygranicznym miasteczku, co nad jedną małą rzeką i nad drugą małą rzeką leży, śmierć ją w poniedziałki pokazywała w dzień targowy, gdy wybór był wielki. Nad jedną małą rzeką i nad drugą małą rzeką, co do nas ze świata pewnie płynie i potem w świecie gdzieś przepada, śmierć każdą błahostkę sprzedać chciała i każdą kupić za bezdurno. A baby ze śmiercią gadały, ach, jak się ze śmiercią głośno pospolitowały. Po imieniu sobie mówiły, moja kochaneńka, a wszystko przez te grzebienie fartuszki lusterka. Słyszę cię przez zamknięte drzwi z innego świata. Jesteś już chora i jesteś niczym święta, co domaga się wielu słów. Kałakiczka, krzyżałki, kuteń, żmenia. Lecz ja ci ich nie dam. Dzisiaj po raz pierwszy poszedłem do polskiej szkoły. Odtąd jestem chory, jestem niczym nowy święty, co wyzbył się wielu słów. Kałakiczka, krzyżałki, kuteń, żmenia. I potrzebuję odpowiednich przodków, żadnych dyckich i hryniawskich z wielkiej Hryniawy. Lecz ja ci ich nie dam, mówi spokojnie matka. Dzisiaj zaś, kiedy poszedłem do polskiej szkoły, pobiły mnie chłopskie dzieci, ja wam nogi z dupy powyrywam, krzyczałaś. Ja wam jeszcze pokażę, gdy mój syn wyrośnie na poetę. Nic dziwnego, że się ciebie wstydziłem i chciałem wyzbyć się, i chciałem wyzbyć wielu słów. Kałakiczka, krzyżałki, kuteń, żmenia. Nigdy wam tego nie zapomnę. Jeżeli mogę sobie pozwolić na jakiś komentarz, a wiem, że Jerzy jakiś komentarz dla Państwa proponował, to myślę, że gdyby wtedy nie nastąpiło to wykluczenie i wyrzucenie mnie spośród tej gromady wiejskiej, chachłackojęzycznej czy ukraińskojęzycznej, to na pewno dzisiaj nie byłbym z Państwem. Myślę, że właśnie wtedy zaczęło się we mnie jakieś rozumienie polskości. Między innymi wtedy. Piosenka o sytuacji bez wyjścia. Opowiem ci o śmierci w moim niedoskonałym języku, znanym z niedoskonałości. Ale zanim opowiem ci o śmierci, jak to już robiłem dla wielu przed tobą, musisz mnie nazwać stosownie i zapamiętać moje imię po dzieniu, w którym zacznie się ściemniać nad wszystkim, czego się dotknąłeś i wyzbyłeś raz na zawsze. Wtedy opowiem ci o śmierci, wtedy opowiem ci głównie o sobie. Nie zaczynaj z nikim przyjaźni. Kto nie umie dawać w sytuacji bez wyjścia. Opowiem ci o śmierci w moim niedoskonałym języku, znanym z niedoskonałości, ale zanim opowiem ci o śmierci jako o rzeczy pięknie utraconej. Musisz mnie nazwać stosownie. Otóż nie zaczynaj z nikim przyjaźni, bez jego prochu w twojej garści, bez jego prochu w twoich ustach i bez prochu w twoich kiszkach, które brną do światła i dlatego cię nie zdradzą, nie opuszczą, gdy będziesz spadał, schodził w dół. Wszystko jeszcze przed tobą. Mam 25 lat i dwa księżyce do pozazdroszczenia. Jak nie przymierzając dwa kamienie zbyt gładkie, by ich sobie nie wsadzić gdzie trzeba i komu trzeba do podróżnej torby. Dwa księżyce zbyt gładziutkie, by sobie odmówić i nie wsadzić, wytrzymując wiele, naprawdę wiele popełnionych względem mnie nieporozumień. Mam 25 lat i dwa kamienie zbyt gładkie, by nie narazić się otoczeniu. Dwa księżyce lub dwa kamienie, stąd ta beznadziejność, która mnie udupia. Zazdrość. Nigdy nie byłem tak blisko czyjegoś umierania, godząc się na umieranie, którym jestem, odkąd nakarmiła mnie matka. Zapewniając sobie obfite śniadanie, obiad, kolację, no i trochę telewizji. Ewentualnie godząc się na umieranie, które jest we mnie za sprawą zaradności i niezależności od matki, choć niejedno jej zawdzięczam, więc nigdy nie byłem tak blisko czyjegoś umierania, sięgając po biszkopty, włączywszy program pierwszy. Jestem samowystarczalny. Moja teściowa, o której tutaj jest wspomnienie, zmarła we wrześniu 98 roku. Wyjątkowo dobry człowiek. W sąsiednim pokoju umiera moja matka, której zakupiłem sandały u Szałańskiego. Nie to jest ważne, iż u Szałańskiego, ale że sandały, jakich się nie powstydzi. Nie to jest ważne, ile przepłaciłem, ale że sandały przyniosłem od Szałańskiego, który rzekł, z uwagi na koślawy palec u lewej nogi, proszę zachować paragon do reklamacji. Nie to jest ważne, ile przypłaciłem, ale że sandały przyniosłem od Szałańskiego, który potwierdził, w sąsiednim pokoju umiera twoja matka i prosi o białe trzewiki. Nie słuchając matki, krzywdzi się siebie. Dlatego pilnie przykładam się do jej próśby. Kup mi, synku, białe trzywiki i białe rękawiczki, a potem supeł zrób mi z ust, który sam się z miłości do mnie zawiąże i rozwiąże, a ty go tylko uprzeć w sklepie Szałańskiego, pamiętając również o sznurowadłach. Śmierć jest po nas jak deszcz wiosenny i przed nami jak deszcz jesienny. Przed nami i po nas mrzy ten sam deszczyk młody, co raz robi za dziewczynę, a raz za chłopaka. Śmierć nas nie opuszcza, jest jak deszcz jesienny, w który się chowamy, choć nie ma nad niego równie zimnego schroniska, aniżeli to, w jakim się zatrzymujemy. Powiadam, śmierć jest jak deszcz jesienny, który wie za dużo o dwóch studentach w górach, lecz przygarnął ich do siebie i udaje raz dziewczynę, a raz chłopaka. Jakże zaglądam do ściągi, jakże byłem pewien, iż między twoim wyjściem do FSC o 14, a powrotem o 22 zmienię nie tylko uczesanie, ale i siebie, odświeżę nie tylko ciało uzbrojone w mięsień nienawiści do świata i do nas obu w szczególności. Myślę nawet o kuchennym nożu do otwierania konserw, którymi mnie zatrzymywałeś na śniadanie. Obiad i kolację zmienię się raz dwa, nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie, ale i wyprowadzę do Rozalki. Przepraszam, że trochę przeinaczam te głupie kawałki. Priapea na stronie 44. To tu, w tym mieście nauczyłem się siusiać. I nie wstydzę się tego powiedzieć, że polubiłem siusiać przed siebie, sięgać nieco dalej, aniżeli mur i ogrodzenie. Więc powiem wprost, że polubiłem siusiać do naczyń niekoniecznie kruchych, w obliczu których noc była wielkim nocnikiem. To tu, w tym mieście, byłem bardzo samotny. Potrzebowałem kilka razy na dzień zmienić wodę dla kwiatka, odkąd trafił do moich rąk. Prawda, że to pięknie brzmi, zmienić wodę dla kwiatka, nie myśleć o niczym innym. Coraz mniej, przepraszam, że tak od kawałka skaczę ku kolejnemu wierszowi. Coraz mniej pamiętam krzyk twojej matki i moje wołanie, gdy wbiegłem do kuchni, w całym domu wołanie i wyrzucanie rąk w powietrze jak czegoś, co powstało za szmat. I wyrzucanie niepotrzebnych rąk w niepotrzebnie czyste powietrze, które służyło za jeden wielki gałgan wepchnięty do ust, za odpady, ze szmat w ustach tych, co cię kochali. I wszystko dookoła nas powstało z gałganów, którymi się dławiliśmy, modliliśmy się długo przez wzgląd na Pana Boga. Jesień już, Panie, a ja nie mam domu. Wprawdzie gromadzę przedmioty codziennego użytku i przybywa mi rzeczy bezużytecznych. Wprawdzie jestem bardziej zachłanny, aniżeli ów wiatr, który się do wszystkiego zapala, podkręca i z każdym listkiem układa osobno, bo tylko z listkiem robi się ciemne interesy, nie narażając się na straty. Widziałem to w Przemyskiem. Halo, Peridol. W lubelskich domach publicznych moich przyjaciół biorę zimny prysznic, a ciało jest nie moje, mimo że upieram się przy sobie, odkręcam kurek z lodowatą wodą i uciekam do ciała, które pozostało w pościeli niewiarygodnie ciepłe. Może dlatego, że byłem tej nocy innym chłopcem, aniżeli chciałem być, bardziej wsparty o sen, o sennego Leszka, który z niczym wrócił z Warszawy z podbitym okiem. Nie wierzę w jego niewinność ani halo popierdol bez recepty. Przepraszam, że ten język mi kołowacie, ale pozbieram się w sobie. Nadmiar W lubelskich domach publicznych moich przyjaciół posłucha, jakby ktoś umarł. Kumpel przywiózł ze wsi pomidory, choć myślą, że tak naprawdę wydobył je z zaświatów od Leszka, który kochał się w rozdawaniu siebie. Myślę, że tak naprawdę to w tych pomidorach zdecydowanie musi być coś więcej. Wczoraj zaś pojechał po Valium i halo, popierdol. Druga noc, jak go nie ma, w tych pomidorach, które nie wiadomo skąd wydobył, musi być coś więcej, aniżeli jego ciemna jucha. Piosenka w obronie własnej. W lubelskich domach publicznych moich przyjaciół noc z Leszkiem właściciel pojechał na wieś i pewnie zapomniał, że jeszcze jesteśmy cały dzień w łóżku albo pod natryskiem i nic się już nie zmieni. Nawet gdy wszystko przeinaczysz, zaśniesz w górze noc gadatliwa z księżycem i gwiazdami, które obsiądą nasze ciała i jak na węglach siedzieć będą. I nic się już nie zmieni, nawet gdy właściciel wpadnie z pyskiem i wydrze się, że jeszcze tu jesteśmy kupą gnoju dzień cały w łóżku albo pod prysznicem, na co ja się nie zgadzam. Nie zgadzam się mianowicie na tę kupę gnoju. To świat jest gnojowiskiem. Dobra nocka to na pożegnanie dzisiejszego dnia. Dobra nocka. Tylko wiersz jest od Boga i wiatr w owym wierszu, z którym się ścigam, może jeszcze pani bibliotekarka, kiedy uśmiecha się przynosząc mi książkę. Czytam Liche skwierczenia Rzezawskiego. Tylko wiersz jest od Boga i wszędobylski wiatr, któremu powiadam, nie bądź taki mądry i ciebie ktoś przeleci. I jedno chociaż pewne, wiatr w owych wierszach Rzezawskiego, ten sam, który przede wszystkim myśli zrobić porządek ze mną, powiadam mu, nie bądź taki mądry, idź się z kim innym prześpij. Dziękuję bardzo.